Cześć Marcin.
Cześć Szymon.
Dzisiaj chcemy pogadać o zaufaniu.
Tak, w ogóle to jest ciekawy temat, bo widzieliśmy się z tydzień temu, bez nagrywania. I to jest temat, który nam wyszedł w drugiej połowie naszego spotkania, jak zaczęliśmy dyskutować w sumie o twoich ostatnich przygodach i tym, co robiłeś. Więc może opowiedz najpierw o tym, a później powrócimy do tego tematu i dlaczego on właśnie wynika z tego, co ostatnio robiłeś.
Chodziło o to, że byłem kilka tygodni temu na takim fenomenalnym LARPie. LARP to jest Live Action Role Playing Game, czyli dorośli ludzie wcielają się w wymyślone postacie i odgrywają je, w tym przypadku przez 3 dni. I jest to takie pomieszanie amatorskiego teatru z improwizacją, no bo role nie są, to czy inaczej, nie mamy napisanych dialogów i tak dalej, tylko wszystko się improwizuje, natomiast mamy tam jakieś zarysy postaci. I ta gra była utrzymana w klimacie science fiction i fabuła zawierała elementy kontaktu z obcą cywilizacją. I jedną z rzeczy, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie w trakcie gry, to było po prostu też dobre science fiction, takie wiecie, dające do myślenia. Jedną z takich rzeczy, która zrobiła na mnie duże wrażenie, było to, że w toku badania tych obcych istot, my gracze, badacze, wysnuliśmy teorię, że ci obcy mają głęboko zaszyty wręcz w czymś w rodzaju DNA, taki sposób postępowania z innymi inteligentnymi istotami, który kojarzył mi się z teorią gier, gdzie przy pierwszej interakcji z kimś, kogo nie znacie, okazujecie tej istocie zaufanie, chęć współpracy i patrzycie na to, co, to czy jakby obserwujecie to, w jaki sposób ta druga strona się zachowa.
No właśnie.
I teraz jeśli ta druga strona również wykaże chęć współpracy, zaufanie, no to kontynuujecie współpracę, wasza interakcja dalsza układa się, no powiedziałbym, korzystnie dla obu stron i budujecie coś razem. Jeśli tamta druga strona okaże się wroga dla was, no to dostosowujecie swoją strategię do tego i przestajecie okazywać zaufanie. No w przypadku tamtych obcych okazało się, że dla innej rasy, która okazała się wroga, ci obcy ich unicestwili. Dosyć szybko wyeskalowała ta wrogość. No, ale tak właśnie rozmawialiśmy z Marcinem o tym i doszliśmy do wniosku, że kurczę, możemy pogadać o zaufaniu.
No właśnie, właśnie, bo mi się wtedy uruchomił, takie synapsy mi się połączyły i mi się przypomniało, że ja o takim wątku już gdzieś czytałem, gdzieś już to widziałem i ja wtedy sobie przypomniałem o takiej książce, fantastycznej książce Algorithm to Live By, Briana Christiana, który właśnie ten wątek opisywał, interakcji z perspektywy teorii gier. Konkretnie to jest w ramach teorii gier w momencie, w którym są współpracują ze sobą systemy, to znaczy są systemy, które wchodzą w interakcje i nie mają pełnej informacji, nie ma pełnej informacji po obu stronach, więc nie są znane intencje drugiej strony, no to zachodzi taki tak zwany ten prisoner's dilemma, czyli ten dylemat więźnia, ale specyficzna wersja, bo iterowana, powtarzająca się ze względu na to, że ta interakcja jest cykliczna. I w tym wypadku okazuje się, że najlepszym algorytmem, słynnym już, to jest tak zwany tit for tat, czyli taki, w którym odpłaca się dobrem za dobro, złem za zło, ale w momencie, w którym ktoś zaczyna zachowywać się źle, ale w małym stopniu, no to można jeszcze być gotowym na przebaczenie, żeby te relacje dalej układały się dobrze. No i zasadniczo konstatacja autorów była taka, że zaufanie jako strategia To znaczy sytuacja, w której wychodzimy na samym początku w interakcji z takim nastawieniem, że druga strona nie chce nam, ma pozytywne intencje, ma dobre intencje naszą stronę, jest optymalna z tym, ponieważ jakby wtedy można najwięcej zebrać danych do dalszej kalibracji, ale także daje największe szanse na to, żeby faktycznie zbudować środowisko, w którym druga strona także zachowuje się pozytywnie, więc zaufanie buduje zaufanie. I finalnie dochodzą do tego, że to jest po prostu na poziomie takim bardziej, powiedziałbym, matematycznym i bezdusznym, systemowym, to jest po prostu tani protokół koordynacyjny, czyli pozwala takim systemom zasadniczo, na przykład systemom takim jak sieci komputerowe czy infrastruktura, to protokół oparty na zaufaniu, czyli wychodzący z założenia, że drugi system nie jest, powiedzmy, nastawiony, zoptymalizowany na niszczenie, tylko na kooperację, takie systemy działają szybciej i z mniejszą liczbą błędów. Więc to jest... To był taki ciekawy wniosek, który w sumie wychodził z takich algorytmów czysto informatycznych, ale też miał bardzo ciekawe połączenia z taką, no w sumie, socjologią. I wtedy, jak to usłyszałem, to co powiedziałeś, i mi się to tak połączyło, to zaczęliśmy wtedy, pamiętam, w ogóle dyskutować o zaufaniu jako takim czynniku między nami i między ludźmi i społeczeństwach. I chyba właśnie wtedy to jest, hej, w ogóle to jest wątek, którym jeszcze nie nagrywaliśmy. A już myślałem, że o wszystkim.
Tak.
Że już o wszystkim nagraliśmy. I w sumie dlatego to jest temat dzisiejszego odcinka.
Tak. I mam też takie wrażenie, że zaufanie jest kurczę niedoceniane. Że to jest coś, co dla wielu ludzi pozostaje niewidzialne. Ty powiedziałeś o tym, że systemy oparte na współpracy są bardziej efektywne, bardziej produktywne.
Bardziej systemy oparte na zaufaniu, które są podstawą do współpracy. Bo możesz mieć inne podstawy do współpracy, nie?
No tak. No bo na przykład istnieją wskaźniki, czy takie, no istnieje coś takiego, co się nazywa kapitał społeczny. Tam bywa różnie definiowane, ale ogólnie chodzi mniej więcej o to, że kapitał społeczny to są więzi, zasady jakiejś wzajemności funkcjonujące w danej społeczności, reguły, plus po prostu zaufanie, którym darzą się członkowie danej społeczności. Uważa się, że istnieje bardzo silny związek przyczynowo-skutkowy między kapitałem społecznym a bogactwem poszczególnych państw na przykład. Mhm. No bo na przykład w sytuacji, kiedy masz wysoki kapitał społeczny w danej grupie, no to współpraca jest łatwiejsza, musisz poświęcać mniej energii i zasobów na zabezpieczanie się przed tym, że ktoś cię oszuka. Całą masę rzeczy jesteś w stanie robić po prostu poświęcając na to mniej czasu i też uzyskując dostęp do zasobów i wsparcia innych członków tej grupy. Generalnie można uznać, przynajmniej ja uznaję, że wysoki kapitał społeczny no jest czymś pożądanym w grupach, wśród państw. No ale co na przykład ciekawe, Polska pod względem tego poziomu zaufania plasuje się dosyć nisko. A pewnie nie będziecie zaskoczeni, że krajami, które plasują się najwyżej, są takie kraje jak Dania, Norwegia, Finlandia, ale też Chiny, Szwecja, Islandia, Szwajcaria. Jest taki wskaźnik, to jest ile ludzi w danym społeczeństwie odpowiada twierdząco na pytanie, że zasadniczo można ufać większości ludzi. Mhm. I w takiej Danii czy Norwegii ponad 70% badanych odpowiadało twierdząco na to pytanie w 2022 roku. W Polsce było to bodajże, już sprawdzam w tym momencie, coś koło 16% z tego, co pamiętam.
Praktycznie mało, ale wiesz co, bo ja na przykład, ja sobie...
Przepraszam, 24.
Okej, dalej jest to niski wynik.
Tak.
Ja Ja zawsze to, o czym mówiłeś, na przykład o tej definicji takiego kapitału społecznego i jakby zaufania, z którego to się bierze, to ja sobie zawsze to tak trochę przekładałem na to, jak bardzo pozamykane są drzwi. Mam na myśli na przykład taki czysty, taki wiesz, taki papierek lakmusowy, typu, że jak idziesz do sklepu, czy zamykasz drzwi w swoim domu, nie? Albo czy zamykasz samochód. I ja pamiętam czasy takie jeszcze, jak byłem nastolatkiem, gdzie wiesz, jakby to było takie naturalne, że wszystkie drzwi się zamyka i wszystkie domy, i nie można było wyjść, nie jest zamknięte. No teraz na przykład, ja pamiętam takie czasy, że czy tak było kiedyś, a teraz, że czasami w ogóle zapominam o tym, żeby zamknąć drzwi. Albo jak wracam do domu i nikogo nie ma, drzwi są otwarte, no takie, nie jest to dla mnie szokujące, że nikogo nie ma, ale nie mam takiego poczucia, że ktoś mnie okradnie. Ja trochę tak to interpretuję przez taką, powiedzmy, funkcję bezpieczeństwa takiego fizycznego, ale też zaufania związanego z tym, że nic groźnego nie czyha, nie? Gdzieś obok, a nawet gdyby coś złego się działo, no to ktoś z okolicy by to zauważył, nie? I pod tym względem takiego, wiesz, takiego powiedziałbym mikrozaufania można opierać coś większego. Mam taki przykład, że jakiś czas temu, chyba z rok temu, przyjechali do mnie rodzice i razem gdzieś lecieliśmy, czy ich odwoziłem na lotnisko i postawili samochód pod moim domem, pod moim blokiem. I mój tata w ogóle nie zasunął szyby przedniej w samochodzie i zorientował się dopiero tydzień później, jak wrócił. Jedyne, co się zadziało, to po prostu, że padał śnieg i trochę mu się nasypało, miał mokry fotel. Ale poza tym nic innego się nie zadziało. To było dla mnie szokujące pod tym względem, że pomyślałem sobie, kurde, no faktycznie to jakby było coś, ale później zdałem sobie sprawę, że to nie jest dla mnie zaskakujące, tak naprawdę, że nic się nie zadziało. I jakby to jest oparte na jakimś takim podświadomym, mam poczucie, zaufaniu, że nie jest. Że otoczenie jest bezpieczne, nie? Jakby, że w mojej okolicy takie rzeczy się nie dzieją, albo w bardzo małym stopniu się dzieją.
No, czy z drugiej strony wiesz, przy niskim zaufaniu w Polsce to właściwie może jesteś wyjątkiem.
Zastanawiam się nad tym właśnie, bo też myślałem z drugiej strony, trochę też wracając do odcinka, który nagrywaliśmy ostatnio, w którymś z odcinków nagrywaliśmy o utopiach. Pamiętam, że wspominałeś o tej książce o utopiach i jednym z tam wątków był takie połączenie, jakby takie społeczności, w których są bardzo, bardzo mocne więzy. I mam takie poczucie, właśnie dlatego te badania, o których mówisz, trochę mi nie pasują, może inaczej, to co ja widzę w moim otoczeniu trochę mi nie pasują do tego, co jest w tych badaniach, jeśli chodzi o, powiedzmy, to zaufanie wśród Polaków. Bo mam poczucie, że te takie bliskie więzi, to poczucie tego, że ma się taką siatkę, która cię otacza, i która też cię może złapać, jak coś ci się zadzieje i cię powstrzymać albo zmniejszyć ryzyko jakiegoś błędu, czy tego, że coś złego ci się stanie i konsekwencji tego, bo na przykład jest ktoś, kto zawsze może ci pomóc i wspomóc w jakikolwiek sposób. I mam takie poczucie, że jeśli to zaufanie jest tak niskie, to dlaczego w Polsce jest tak bezpiecznie, nie? To jest dla mnie pytanie,
No
którego
właśnie, no.
nie potrafię sobie rozwiązać.
Wiesz co, to jest faktycznie ciekawe, bo nawet też przygotowując się do odcinka, przeglądałem sobie różne wykresy i takie porównania zaufania z innymi wskaźnikami. I na przykład jest wskaźnik pokazujący, wiesz, dochód narodowy per capita i zaufanie. No i też te kraje z najwyższym zaufaniem są bardzo wysoko. Z drugiej strony jest na przykład, że też kraje, w których są stosunkowo niewielkie nierówności społeczne, ten wskaźnik, czy różnice majątkowe, a ten wskaźnik Giniego, to też są kraje, które mają wysokie zaufanie. I to jest Norwegia, znowu Dania, Islandia, znowu te same kraje. A na przykład południowa Afryka, w której raczej nie chciałbym zostawić samochodu z odkręconym oknem, ma stosunkowo niskie zaufanie i wysoki współczynnik Giniego, który wskazuje na duże nierówności. No i Polska w tym wszystkim, która na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, wiesz, znalazła się wśród 20 największych gospodarek świata,
no właśnie,
przy tak niskim zaufaniu, no to jest zastanawiające. Ale to czy nie jestem absolutnie ekspertem w tej dziedzinie, wiem, że w przypadku tego kapitału społecznego istnieją dwa rodzaje tego kapitału. Jeden tak zwany wiążący, a drugi pomostowy. Wiążący to jest zaufanie więzi między członkami jednej grupy społecznej, czyli ludźmi, którzy są, wiesz, blisko ciebie. I jest drugi, zwany pomostowym, który sięga dalej. Jakby odnosi się do sieci. To mogą być, wiesz, ludzie z tego samego kraju, albo nawet szerzej, no nie? To jest trochę też takie zaufanie do ludzi, których nie znasz. Jesteś w stanie zaufać ludziom, których nie znasz. Może istnieć negatywny kapitał społeczny. W tych różnych książkach o kapitale społecznym jest podawany przykład na przykład mafii, gdzie ten kapitał w ramach jednej grupy, jednej społeczności jest tak silny, że jakby członkowie tej społeczności są w stanie wymuszać na swoich członkach czy to posłuszeństwo. Na przykład, wiesz, w przypadku sekt tak samo może być, że członkowie sekty sobie ufają bardzo, ale nie ufają nikomu na zewnątrz i są w stanie zmuszać swoich członków do robienia różnych rzeczy.
To jest właśnie, to są przykłady na tą koordynację motywowaną czymś innym niż zaufanie, czyli kontrola, zastraszenie, przemoc. To są alternatywne podejście. Ale dam ci inny przykład, może trochę powiązany, chociaż globalny. Nie wiem, czy na pewno zauważyłeś, że wiesz, no w trakcie COVID-u jakby praca zdalna zaczęła się stawać, no, dla osób pracujących umysłowo takim standardem. Teraz od tej pracy zdalnej, przynajmniej z tego co ja widzę, anegdotycznie głównie, ale się odchodzi i jest powrót do biur całkiem mocny. Praca hybrydowa, gdzie jednak proporcje są bardziej w stronę pracy w biurze, a nie zdalnie, w sensie w stronę pracy w biurze. I jakby ostatnio sporo było informacji o firmach, które pracowały zdalnie i wracają do pracy biurowej. No i często powtarzana jest ta narracja, bardzo ciekawa, pasująca do naszej rozmowy o zaufaniu, o tym, że to jest taki management failure, to znaczy, że powrót do pracy biurowej jest potrzebą kontroli nad pracownikami. To znaczy, że to zaufanie zawsze było niskie między managementem a pracownikami, ale sytuacja wymagała tego, żeby faktycznie pracować zdalnie i to przynosiło pewne benefity mocne przez jakiś czas, ale teraz to zaufanie się wyczerpało i wracamy do podejścia kontrolującego. Ja nie mam pewności, czy to jest prawda, natomiast to był bardzo ciekawy element tej całej układanki, tej całej historii o pracy zdalnej, gdzie nie da się kontrolować kogoś w ten sam sposób jak w biurze, albo mieć przynajmniej poczucia tej kontroli, jak się na kogoś patrzy, czy siedzi przy biurku, czy też nie.
Tak, to jest dobre to, co powiedziałeś, że to jest poczucie kontroli, bo to może być zupełnie złudne.
Tak, oczywiście.
Ale komuś się wydaje, że tą kontrolę lepszą sprawuje, bo widzi, że ci ludzie siedzą przy biurkach, przy komputerach. Ja tam mam dużo przemyśleń na temat pracy zdalnej, powodów tych powrotów i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie do końca jest tylko i wyłącznie kwestia zaufania. Natomiast ciekawe jest to, że właśnie był ten moment, byli jacyś tam menadżerowie, którzy sobie nie wyobrażali w ogóle, żeby ludzie nie pracowali w biurze, bo ci menadżerowie po prostu nie mieli zaufania do tych ludzi, że oni w ogóle będą pracować. COVID to wymusił. I okazało się, że firmy nie upadły, że ten brak zaufania no, był po prostu nieuzasadniony.
No tak.
Znaczy, ja wiem o różnych, prawda, sytuacjach, gdzie pracownicy na pracy zdalnej faktycznie...
Pracowali na 3 etaty.
No, o 3 nie słyszałem, o 2 słyszałem. Natomiast z drugiej strony trochę to też, przynajmniej te historie, które ja znam, głównie wynikały z tego, że na dobrą sprawę ci pracownicy mieli po prostu dużo więcej czasu niż pewnie nawet zarządzający sobie zdawali sprawę. Też mam wrażenie, że to zaufanie zauważamy wtedy, kiedy zaczyna go brakować. I kiedy właśnie chociażby menadżer wprost albo w jakiś taki sposób już naprawdę oczywisty dla pracowników okazuje ten brak zaufania. I to już jest, powiedziałbym, psychologicznie dotkliwe. Mhm. Ludzie to po prostu czują, widzą też w pewien sposób, nawet myślę, jakimś napięciem odczuwają, kiedy mają przekonanie, że ludzie wokół nich nie ufają im. I mi się przypomina, i to też o tym kiedyś w podcaście rozmawialiśmy, chciałem to przywołać. Pamiętam, że już dobrych parę lat temu opowiadałeś o takiej koncepcji, żeby urzędnicy państwowi, urzędnicy publiczni byli właściwie inwigilowani non-stop.
Aha.
Że technologia właściwie to umożliwia i że jeśli ktoś jest pracownikiem publicznym, to powinien podlegać nadzorowi cały czas.
No, jakby stosujesz tutaj słowa, których ja nie używałem.
No, okej. Okay. No właśnie dlatego chciałem poprosić ciebie, żebyś przywołał to.
Zasadniczo o co mi chodziło, to była kwestia transparencji i takiej transparentności działalności publicznej. Teraz nie przytoczę tego, ale po prostu jest też taki wskaźnik, który pokazuje, jak bardzo transparentne są urzędy i w ogóle państwa. To znaczy, jak daleko możesz zajrzeć pod kurtynę, czy za kurtynę w kontekście tego, jak podejmowane są decyzje państwowe. W kontekście no, wielu różnych, z różnych perspektyw, chociaż jeśli chodzi o budżet, o wydawanie budżetu państwowego, czy też na poziomie gmin, czy miast, czy województw i jak dużą wartość tego później społeczeństwa mogą wynieść i na przykład korzystać z tego. I to widać dobrze chociażby, bo na tym fundamencie budowane są takie nowoczesne ruchy społeczne i NGOsy, które wspierają jawność chociażby działalności publicznej urzędników państwowych. No i ja w sumie też osobiście wspieram finansowo taką fundację, która się tą jawnością zajmuje. I to jest, zawsze uważałem to za coś pozytywnego. I taka jawność tych informacji także jest później przydatna do tego, żeby na przykład zrozumieć, co się dzieje z budżetem mojej lokalnej społeczności, czy też jakby dzielnicy i też pozwala aktywizować się w stronę wykorzystania tego budżetu w tą stronę, którą uważa się za dobrą. Więc jakby zawsze traktowałem taki element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Ale, i to jest właśnie ten moment, którym jakby ja się tego nie spodziewałem, szczerze mówiąc, jak mi o tym mówiłeś, że nie jesteś za tym, jesteś przeciwny tej
nie,
idei.
Nie, bo ty zaproponowałeś dosyć radykalną koncepcję.
No, radykalną. W sensie miałem tą perspektywę, że tak naprawdę każda decyzja podejmowana służbowo i każda forma komunikacji służbowej w trakcie pracy urzędnika powinna być otwarta i widoczna. Trochę w myśl tego, jak to dzieje się w Szwecji, że nawet wiesz, pensje dowolnej osoby, zarobki dowolnej osoby można zweryfikować.
To chyba w Norwegii, wydaje mi się.
Możliwe, że w Norwegii, tak. Ale pamiętam, że akurat Szwed mi o tym mówił. Ale możliwe, że w Norwegii. Ja wtedy byłem tym zszokowany, ale z drugiej strony jakby to jest element takiej większej układanki. Właśnie takiej publicznej widoczności i otwartości. Zawsze kraje skandynawskie były bardzo... Jakby to jest zgodne z ich kulturą, co też jakby jest związane z tym, że chociażby zawsze mają, to jak ktoś był w Kopenhadze, czy w Sztokholmie, czy w Helsinkach, to pewnie to widział, że po prostu okna zawsze są odsłonięte, nie ma firanek, bo to jest kulturowo u nich tak zagnieżdżone, że po prostu chcą pokazać, że nie mają nic do ukrycia. I to idzie właśnie dalej, chociażby w to, jak traktują finanse publiczne. No właśnie, i to jest taki wstęp, no ale teraz powiedz tą swoją stronę.
Tak, to znaczy, bo ja pamiętam, że w tej naszej rozmowie wtedy ty mówiłeś właśnie o dosyć takim radykalnym podejściu do transparentności, że ci urzędnicy, właśnie to praktycznie cała ich komunikacja powinna być cały czas publicznie dostępna. Nie pamiętam już, czy tam była mowa o jakimś wręcz, wiesz, transmitowaniu ich zachowania, czy pokazywaniu praktycznie ich codziennej pracy. Mhm. I ja wtedy zapytałem chyba, kto w ogóle chciałby wykonywać pracę w takich warunkach? W sytuacji, kiedy po prostu każda nasza wiadomość, każda nasza komunikacja może być publicznie przeglądana. Kto zgodziłby się, żeby być takim urzędnikiem?
No jak, to właśnie to, bo to brzmi trochę jak ciągła inwigilacja, nie? Jakby patrząc to z drugiej strony.
Bo ja absolutnie nie chciałbym funkcjonować w takich warunkach. Mhm. Wydaje mi się, że dla większości ludzi sytuacja, w której mieliby poczucie, że każda wiadomość, którą piszą, wszystko co robią, może zostać w dowolnym momencie podejrzane, no byłaby po prostu nieznośna. I jednak ona by świadczyła o braku zaufania. O ile mi wiadomo przynajmniej, no ludzie, ja przynajmniej, źle się czuję, kiedy jest mi okazywany brak zaufania. Też skojarzyła mi się z tym, w jaki sposób zmienia się nawet zachowanie ludzi, kiedy są nagrywani, kiedy mają świadomość, że tak naprawdę, nie wiem, chociażby są transmitowani online. Jest taki film, on teraz niedawno był w kinach, Eddington. I tam jest taka, to generalnie małe miasteczko amerykańskie w trakcie epidemii COVID-u. Jest pokazany głównie konflikt dwóch, można powiedzieć w pewien sposób, liderów tej społeczności, obecnego burmistrza i szeryfa, który startuje w wyborach na burmistrza. I jest super scena pokazana, jak oni się znają od bardzo dawna, no bo oni żyją w tej samej miejscowości od dziesięcioleci. Mhm. Oni spotykają się, żeby porozmawiać, ale jeden z nich nagrywa tą rozmowę smartfonem. Mhm. I widz po prostu czuje, widzi, jak ten dialog, ta rozmowa między właściwie dwoma starymi znajomymi przebiega zupełnie inaczej ze względu na to, że jest nagrywana. Nie ma mowy oczywiście o żadnym zaufaniu. Bardziej ta rozmowa, która służy tak naprawdę, przynajmniej miała służyć zażegnaniu konfliktu, na dobrą sprawę prowadzi do eskalacji, bo osoby biorące udział w tej rozmowie zaczynają ze sobą rozmawiać nie tak, żeby się przekonać do czegoś, żeby załagodzić konflikt, tylko żeby nagrać sobie content, wiecie, nagrać jakiś ostry, kontrowersyjny filmik, który będą mogli wrzucić do internetu, więc jakby cel rozmowy zmienia się diametralnie. Nie chodzi już o porozumienie, tylko chodzi o nagranie dobrego kontentu.
To mi się fajnie łączy, bo teraz mi się przypomniało w kontekście o czym mówisz i to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, o firmach i braku zaufania i takim kontroli, to mi się przypomniało taka rzecz, taka piramida. Czy ty słyszałeś o 5 dysfunkcjach pracy zespołowej?
Nawet czytałem tą książkę, ale
tak Patryka Lencioniego.
Tak, no, tak. Czytałem ją, ale prawie nic z tego już nie pamiętam.
No, to jest, ja jakiś czas temu też do niej wróciłem i sobie ją odświeżyłem i jakby przypomniało mi się, co jest u podstaw tej piramidy, bo to jest taka piramida, która pokazuje, że na samej górze jest to firmy często mają z tym problem, że widzą, że jest taki brak przywiązania wagi do rezultatów. Znaczy, rzeczy się dzieją, raz tak, raz inaczej i w sumie nikt do końca nie wie, kto jest za to odpowiedzialny i dlaczego. No i to jest częsty, popularny problem. Albo też ludzie są po prostu do siebie tak nastawieni negatywnie, ale w sumie nie wiadomo dlaczego. Choć trochę mi się to przypomniało z tym, co ty powiedziałeś, nie? I mają poczucie takiego też syndromu trochę oszusta. Mimo tego, że pracują, to jednak nie do końca wiedzą, co jest tak naprawdę ważne i skąd to się bierze. I jakby ten problem da się rozebrać jak cebulę, żeby dojść do sedna. I w ogóle tym sednem na samym dole jest właśnie brak zaufania. Ale bardzo, bardzo ciekawe jest to, co się dzieje później. To znaczy, że to jest fundament tego całego problemu. Że brak zaufania w zespole powoduje taki innego rodzaju efekty, które później na siebie się nakładają i istotecznie prowadzą takiego, takiego niezaangażowania w, i brak przywiązania do swojej pracy, do rezultatów. No i jakby to brak zaufania to jest pierwszy poziom. No ale drugi poziom jest bardzo ciekawy, to jest, że jak nie masz zaufania, to jest też strach przed konfliktem. I to jest dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe, bo właśnie autor mówił o tym, że konflikt jest naturalnym, powinien być naturalnym elementem w trakcie pracy zespołu, bo w zespołach i między zespołami zawsze musi być tarcie, bo rozwiązywanie problemów nie jest jednowymiarowe i wymaga koordynacji, ale żeby się koordynować, najpierw musi być starcie pewnego rodzaju i dotarcie do pewnego porozumienia. Ale jeśli nie ma zaufania, to nie będzie porozumienia. A konflikt jest naturalnym sposobem dochodzenia do porozumienia, bo trzeba przeciwstawić sobie różne perspektywy i one muszą ze sobą walczyć, żeby dojść do tego rozwiązania. Ale jeśli nie ma zaufania, to żadna ze stron nie będzie ufać właśnie w to, że ta druga wywiąże się z tego rozwiązania, które zostało wypracowane. No i jeśli nie ma, jeśli jest strach przed konfliktem, no to na tym jest brak zaangażowania. Konflikt z natury rzeczy jest energetycznie bardzo intensywny. Wymaga dużo energii od uczestników, ale jeśli jest strach przed konfliktem, jest unikanie tych konfliktów, no to też pojawia się brak zaangażowania, bo konflikt jest ryzykowny. Jak nie ma zaufania, nie ma konfliktu, więc jest odsuwanie się od jakichkolwiek wyrażania swoich opinii, które mogą być kontrowersyjne w jakiś sposób. Więc jest brak zaangażowania. A kolejnym etapem tego, jak jest brak zaangażowania, to jest brak odpowiedzialności za to, co się robi. Rozmywanie jej, przerzucanie ją na inne osoby, rozpraszanie jej we wszystkie strony, żeby finalnie dojść do tej piątej dysfunkcji, takiej właśnie na samej górze, o której zaczynałem, czyli taki brak przywiązania do rezultatu. Nie? Jakby to się tak ładnie układa i to w sumie nawiązuje także tego, co mówiliśmy na początku w kontekście zaufania jako kapitału społecznego, bo to sądzę, że da się też przełożyć na nie tylko na pracę jakby w firmie, ale w ogóle na pracy zespołowej.
No tak, no wiesz, też jest tak, że w tych społeczeństwach z niskim zaufaniem jest na przykład niechęć do dokładania się do wspólnego chociażby budżetu poprzez płacenie podatków. Bo ludzie nie mają zaufania, że ich pieniądze, ich środki zostaną dobrze wykorzystane, więc na przykład czują dużo większe przyzwolenie do tego, żeby unikać płacenia podatków. Albo na przykład, wiesz...
Dbania o wspólną przestrzeń na przykład, to było zawsze dla mnie takie, też drugim takim wątkiem, czyli że ja pamiętam jeszcze z mojej chodzenia do szkoły, że zawsze była mowa o tym, że w szkole nie będzie nowych kwiatków, bo za każdym razem jak posadziliśmy 2 czy 3 razy nowe kwiatki, to jacyś uczniowie je zepsuli, nie? To już nigdy nie będziemy tych kwiatków wkładać i testować tego rozwiązania, bo to jest skazane na porażkę. I jakby dla mnie to był sygnał na to, że jakby ten jakby jest niski poziom zaufania w szkole do uczniów, ale też w drugą stronę, nie?
Tak, ale to widzisz, według mnie właśnie szkoła jest dobrym przykładem pokazującym problem niskiego zaufania w Polsce, bo wymaga się od nauczycieli dużo biurokracji, sprawozdawczości i mam wrażenie, że ja się nie znam, no nie jestem nauczycielem, ale że...
Ja jestem z rodziny nauczycielskiej, więc mogę ci trochę powiedzieć.
Znaczy, ja też jestem z nauczycielskiej, ale jak ten, póki jeszcze mieszkałem z rodzicami, to przyznam szczerze, nie dyskutowaliśmy o biurokracji szkolnej, może przy najbliższej okazji. Ale mam wrażenie, że nauczyciele i cały ten system oświaty poświęca całkiem sporo energii i zasobów na zabezpieczanie się, na tworzenie dowodów tego, że my zrobiliśmy wszystko w porządku. I rozumiesz, brak zaufania wymusza na ludziach zabezpieczanie się, tworzenie jakiejś dokumentacji, że wykonywało się pracę dobrze, bo za jakiś czas ktoś może przyjść i może to zakwestionować. Albo przyjdą rodzice.
To się nazywa dupokrytki.
Tak, tak. I w momencie nawet jak mówiłeś o tych dysfunkcjach pracy zespołowej, to ja też o tym myślałem, że w organizacjach, gdzie jest niski poziom zaufania, albo nawet w zespołach, w których jest niski poziom zaufania, czy w relacjach z klientem, który ci nie ufa, ileś energii w którymś momencie po prostu idzie na tworzenie właśnie dokumentów i dowodów na to, że coś się zrobiło, albo że ktoś się z czegoś nie wywiązał. Nagle wzrasta liczba ludzi na kopii każdego maila. I organizacja no naprawdę traci na efektywności w ten sposób.
No jakby a propos szkoły, na ten podatny grunt tej polskiej szkoły, która właśnie się zabezpiecza na każdym kroku, wyrósł Librus. I to był jeden z tych tematów, o których zaczęliśmy naszą rozmowę nienagrywaną, a propos zaufania, o tym jak działa Librus i jakim jest, staje się problemem, w sensie jest fenomenem społecznym w Polsce, jest w sumie prywatną firmą, która stała się w gruncie rzeczy infrastrukturą społeczną w Polsce. Librus dla tych, którzy mają dzieci zazwyczaj w publicznej szkole, to pewnie wiedzą o co chodzi. Librus to jest system, który w gruncie rzeczy zastąpił dzienniki szkolne, gdzie wpisywane są oceny, informacje o uczniach, gdzie był, co robił, jeśli cokolwiek się stało, na przykład, nie wiem, zrobił sobie krzywdę, czy podczas WF-u, czy gdzieś, to takie informacje szybko są wysyłane do rodziców i rodzice na bieżąco, w czasie rzeczywistym widzą, co się dzieje z ich dzieckiem, więc jak młody dostanie jedynkę z kartkówki, to
rodzice wiedzą, zanim młody do szkoły, do domu wróci.
Wie to po kilkunastu sekundach, wiedzą to rodzice już po postawieniu tej oceny. I natrafiłem na taki artykuł bardzo, bardzo ciekawy, w sumie felieton o tym, jak Librus właśnie przez swoją taką omnipotentność albo taką jakby posiadanie macy każdej przestrzeni związanej ze szkołą stał się systemem autorytarnym, takim totalitarnym, takim totalnym, takim, który powoduje, że to zaufanie, szczególnie to jest ten punkt, który mnie bardzo zaciekawił, że już zaufanie między rodzicami a dziećmi zostało outsourcowane na zewnątrz.
Przepraszam, ja uważam, że ono nie zostało wyoutsourcowane, ono zostało zniszczone, ono wyparowało, bo to nie jest tak, że no, możesz wyoutsourcować zaufanie, tylko po prostu je eliminujesz.
Ja dam ci jeszcze inny przykład za chwilę, ale tutaj mogę się z tym zgodzić po części. Ja nie powiedziałbym, że jest zniszczone, bo ono może wrócić jeszcze, ale dlatego mówię, że jest wyoutsourcowane, bo nie... Bo zaufanie nie zawsze łączy się z dobrą, powiedziałbym, dobrą wolą. To znaczy zaufanie musi zakładać w sobie, że jest jakieś prawdopodobieństwo, że coś złego się jednak stanie. A kontrola jest formą trochę bardziej aktywnego przeciwdziałania negatywnym zjawiskom. No i w przypadku szkoły tego felietonu to był bardzo ciekawy argument, bo tam zostało powiedziane, że dziecko, jak dostanie złą ocenę, musi je opowiedzieć swoim rodzicom o tym, albo też nie opowiedzieć i jakby zataić tą informację, to jest też pewnego rodzaju nauka i radzenie sobie ze stresującą sytuacją. I w jednym i drugim przypadku, to znaczy i w przypadku powiedzenia tego i bycia transparentnym, ale też przy zatajeniu tego, to jest też pewna wiedza i pewna umiejętność i pewna umiejętność radzenia sobie ze stresem. I jakby to zostało ucięte całkowicie. Bo jest Librus, który jest całkowicie transparentny, gdzie nie da się go oszukać. Nie da się, wiesz, sfałszować podpisu rodzica. I teraz na papierze, w Excelu, z perspektywy dyrekcji szkoły i też rodziców, w ogóle wiesz, to jest taki system, w którym rodzice i dyrekcja i nauczyciele celują tymi takimi, powiedziałbym, niemalże systemem kontroli w stronę tych biednych dzieci, które mają wyjętym, tak naprawdę są tak ciasnym garniturze, że nie są w stanie nawigować tą sytuacją, więc coś im wypadło z tych rąk, jakiś element swojej autonomii trochę nawet. Bo jest to pewna forma autonomii, jeśli nie chcesz powiedzieć o swojej ocenie.
No tak.
Musisz później z tym walczyć jakoś i musisz sobie z tym dawać radę, ale to jest wykazanie pewnej autonomii. A teraz ten element autonomii został wycięty w imię takiej transparentności, ale niszcząc właśnie to zaufanie między w ogóle wszystkimi trzema elementami tej układanki.
Tak. Dla mnie to jest w ogóle, wiesz, ciekawy case, że jeśli jesteś w stanie coś zinformatyzować i usprawnić przepływ informacji, czy zawsze warto? To, że możesz to zrobić, nie znaczy, że wiesz, zawsze wyjdą z tego same korzyści, nie?
No tak.
I też to, co powiedziałeś o Librusie, z kolei skojarzyło mi się z tematami zaufania i technologii z blockchainem, bo od samego właściwie początku popularyzacji wszelakich blockchainów ja obserwowałem takie głosy pełne nadziei, że teraz w ogóle blockchainy zastąpią zaufanie, że to jest sposób na właśnie rozwiązanie problemu zaufania, że jakieś tam różne decyzje, transakcje, no cała masa rzeczy, łącznie z jakimiś tam głosowaniami obywatelskimi, z tego co kojarzę, to są nawet jakieś firmy robiące systemy głosowania dla organizacji pozarządowych czy dla jakiejś społeczności właśnie oparte na blockchainie. Mhm. Tak jakby po prostu społeczność sama nie mogła zagłosować, wiecie, w jakiś mega, mega prosty sposób. I to jest takie trochę wiara w to, że właśnie możemy wyoutsourcować zaufanie i że nic się nie zmieni. I przyznam, że mnie zastanawia, skąd się bierze u niektórych ludzi ta taka wiara połączona z potrzebą właśnie wyoutsourcowania zaufania do technologii. Czy oni tak bardzo nie ufają innym ludziom, czują lęk? Nie wiem.
Mogę dać ci przykład na to, bo właśnie też o tym myślałem i się zastanawiałem trochę z perspektywy takiej bardziej mojej zawodowej. To firmy, w których pracowałem, szczególnie marketplace'y, to jest sytuacja, w której to zaufanie... I jeśli wychodzisz z założenia jakby upfront właśnie, że wychodzisz z dużym poziomem zaufania, to jest duże ryzyko, że spore ryzyko, albo inaczej, ryzyko może nie jest takie duże, ale jeśli trafisz na ten przypadek, no to konsekwencje mogą być bardzo duże. Na przykład, wiesz, marketplace, których musisz wybrać sobie, albo wybierasz sobie lekarza, albo na przykład mechanika samochodowego, albo pokój hotelowy, albo mieszkanie. Więc jeśli w tych wypadkach jakby kontrola jest bardziej wskazanym mechanizmem, czyli raczej sprawdzanie i budowanie tego zaufania w trakcie, niż wychodzenie z wysokim zaufaniem na samym początku, bo ten downside, czyli jakby negatywne konsekwencje są bardzo, bardzo duże. I na przykład jednym jakby z niedocenionych elementów Airbnb, to z czego Airbnb było znane na początku, to jest fakt, że można było skomercjalizować sobie kanapę i tak naprawdę zarabiać na swoim mieszkaniu w ten sposób, no to jednym z elementów, który w ogóle zmienił to, w jaki sposób postrzegamy internet, to jest ich system ocen, gwiazdek i opinii, który nigdzie wcześniej na żadnej platformie online'owej nie był tak zaawansowany, nie dawał ci tak dużego poczucia pewności, że wszystko będzie ok, jeśli pojedziesz. No bo to był główny problem, z którym Airbnb się spotykało na początku, czyli w jaki sposób w ogóle zbudować zaufanie między dwójką totalnie obcych ludzi, w których jedno z nich jakby powierzy swoje, w sumie dwójka, bo jakby to jest dwustronne, mogło się dziać, dwójka z nich tak naprawdę powierza w swoje życie i zdrowie trochę drugiej osobie. I jeśli się źle trafi, to można bardzo źle trafić. Więc te takie systemy, które outsourcują to zaufanie, to znaczy outsourcują do zewnętrznego miejsca zaufanie zbudowane przez innych ludzi i akumulują, agregują je, było fundamentem w ogóle budowania zaufania do całego tego mechanizmu. I z tego też zaczęły korzystać inne systemy, takie jak chociażby ride sharing, jak Google Maps i tak dalej, żeby faktycznie to zaufanie budować. I dopiero wtedy powstało takie przy okazji Airbnb poczucie, że da się zaufanie monetyzować w internecie.
Z
Więc
drugiej strony też wiesz, wszystkimi tymi systemami się manipuluje, albo się na przykład wymierza kary poprzez najazdy na jakąś firmę i przyznawanie im jednej gwiazdki, i to też się wiesz, zaczyna wykorzystywać właśnie przeciwko jakimś tam podmiotom. Ja też wiem o niektórych platformach, marketplace'ach, gdzie z kolei właśnie klienci przestali ufać gwiazdkom, bo nie mają przekonania, że ten system gwiazdkowy jest faktycznie obiektywny.
Tak, jest to całe pojęcie inflacji ratingowej, nie? W sensie, że jakby
Tak,
kiedyś.
słyszałem, że ludzie nie jeżdżą Uberem z 4 gwiazdkami.
No właśnie, bo kiedyś było tak, że gwiazdki od 1 do 5 mogłeś sobie powiedzieć, że no ktoś, kto ma jedną gwiazdkę, to jest słaby, ktoś, kto ma 5, to jest dobry. A inflacja ratingowa spowodowała, że dobre taksówki to są te, które mają powyżej 4,6
No.
do 5,0, nie? Czyli wszystko, co poniżej tego, 4,5, 4,4, to już jest źle, nie? Czyli jakby po prostu się tak, to okienko tak się zamyka trochę. Więc wszyscy o to walczą.
No, ale skoro jesteśmy już właśnie przy technologii i zaufaniu, trochę przeraża mnie to, co się dzieje z zaufaniem i co się będzie działo ze względu na AI i po prostu zalew AI slopu, czyli generowanych po prostu łatwo i szybko treści tworzonych przez AI-e. I ja to już widzę po prostu i prywatnie, i zawodowo, że po pierwsze, ilość tych treści jest coraz większa i naprawdę ogromna. Zaczynam coraz częściej trafiać po prostu na zwykłe artykuły. Wiecie, chcę coś sprawdzić w internecie, trafiam na artykuł i po chwili się orientuję, że jest po prostu napisany przez AI.
Jest zbyt piękny, zbyt godny zaufania.
Przeciwnie. Ostatnio właśnie taki jeden z takich artykułów, on miał bardzo dziwną taką konstrukcję językową i z każdym kolejnym akapitem ten tekst zaczynał się robić coraz dziwniejszy i dziwniejszy. I ja próbowałem sprawdzić właściwie pewne prawne kwestie w polskich przepisach. I ja nie miałem absolutnie zaufania do tego artykułu, że te dane, które on przedstawia, są po prostu faktycznie zgodne z polskim stanem prawnym. I sprawdziłem chyba jeszcze z dwa inne artykuły i też miałem bardzo poważne wątpliwości. Wcześniej w ogóle sprawdziłem zadałem pytanie w Perplexity, ale również nie ufałem odpowiedzi Perplexity, chciałem ją właśnie sprawdzić. No ale co, trafiłem na źródła wygenerowane przez inne AI-e. I również w pracy po prostu coraz częściej trafiam na treści, które no, muszę weryfikować. Kiedyś generalnie, jeśli ktoś mi przesłał jakiś dokument, to raczej zakładałem, że mogę zaufać autorowi. Teraz coraz rzadziej. Również wiecie, kwestia zdjęć w internecie, filmów w internecie. Otóż tak naprawdę chyba ze 2 lata temu z taką opinią się spotkałem, że problem deepfake'ów to nie jest tylko problem tego, że można pokazać rzeczy, które nie istnieją, ale on niszczy zaufanie w całym systemie, bo nagle na każde zdjęcie musimy patrzeć, zastanawiając się, czy to zdjęcie jest prawdziwe. I teraz, kiedy...
No teraz wyszła Sora 2, nowy model od OpenAI, tak, który jest tak dobry, generuje tak wiarygodne materiały wideo, w których można chociażby wygenerować filmik o tym, jak Sam Altman, czyli prezes OpenAI, reklamuje twój własny produkt, albo je makaron, albo skacze z wieży Eiffla.
Najbardziej mi się podobały filmiki z samym Altmanem w towarzystwie Pokemonów, mówiący, czy Nintendo nas pozwie.
No, więc jakby to jest tak... jakby zupełnie nie dziwię się, że ludzie, którzy nie mają obycia z internetem w takim krytycznym podejściu, bardzo się na to nabierają.
Ale to
za to te osoby, które mają krytyczne podejście, nie mają zaufania. Tak. Więc jakby to...
Tak, ale wiesz, jakość tego jest taka, że to już niedługo kwestia twoich kompetencji nie będzie miała znaczenia, bo to będzie tak trudne do odróżnienia.
Więc jedyną dobrym, powiedzmy, algorytmem jest wychodzić z założenia, że intencje drugiej strony, które wygenerowała, są jakby szkodliwe.
No i dochodzimy do punktu z początku naszej rozmowy, kiedy jakby przełączasz swoją strategię z domyślnego zaufania na domyślny brak zaufania.
Dokładnie.
I co o tym mówi teoria gier i matematyka?
Jeśli to jest pytanie do mnie, to ci nie odpowiem. Chyba,
no nie,
że ty
nie,
masz
no ale, ale bo mówiłeś o tym, no nie, że na początku, że obliczono, że to jest optymalna strategia. Na początku ufać,
tak,
a potem po prostu reagować.
Tak, tak, tak.
I teraz, jeśli na skalę masową, globalną wręcz, my właśnie jesteśmy na etapie przełączania się na defaultowe, domyślne nieufanie wszystkiemu, co widzimy i wszystkiemu, co czytamy, no to ja osobiście obawiam się naprawdę poważnych konsekwencji. To się pewnie nie wydarzy dzisiaj, jakby w sensie jutro nie nastąpi żaden krach, ale nie wiem, jakiś po prostu globalny spadek produktywności, efektywności, jakości podejmowanych decyzji, konflikty, o których mówiłeś, których się, wiesz, zaczyna unikać, spadek zaufania w organizacjach. No nie wiem, po prostu.
To dam ci odpowiedź, w sensie jakby to oczywiście zależy, ale zawsze, gdzie jest akcja, jest też reakcja. I jedna z takich rzeczy, którą pamiętam, dyskutowałem na fizycznej konferencji, które też zaczynają się odbywać. Jednym z plusów powrotu do fizycznej takiej pracy w biurach jest także to, że fizyczne konferencje wróciły, co jest bardzo miłe. I pamiętam, że dyskutowałem tam ten temat tego, że no, w świecie AI konferencje nie są już potrzebne, bo po co ludzie mają się spotykać, jak to jest strata czasu, żeby z sobą pogadać. No i doszliśmy do wniosku, że w sumie w kontrze do treści generowanych przez AI, agentów pracujących za nas, powstanie taki albo rynek, albo jakiś taki bąbelek, w której craft będzie miał znaczenie, czyli craftowe rzeczy, czyli rzeczy, które są tworzone przez ludzi, fizycznych ludzi, którym można zaufać, którzy popełniają błędy, ale wiadomo, że mają swoją intencje i są prawdziwi. I dzięki temu w tą część, ludzką część da się zaufać. I ja pamiętam, w sumie to mnie bardzo jakby uśmiałem się z tego, ale jakiś czas temu napisałem artykuł i on był bardzo długi. I dostałem komentarz, że o, widzę, że są literówki i przecinki w złych miejscach, więc, więc to musi być, to nie było opisane za jajem. I tak w sumie tak, dokładnie nie było opisane przez AI-em, intencjonalnie tego nie robiłem. Robiłem research z wykorzystaniem AI-a, ale tekst powstawał całkowicie ręcznie, kraftowo. I sobie tak pomyślałem, że właśnie to jest ta rzecz, która odróżnia, która jest tym filtrem. I pytałeś, co będzie dalej, kiedy tracimy zaufanie do tego, co jest w internecie. Może jakby w związku z tym to zaufanie nie zostanie zniszczone, tylko przeniesione w miejsca, które, które nie są internetem, albo do których AI nie ma dostępu. To by było miłe.
Co pokazuje według mnie też z jednej strony siłę tego zaufania, z drugiej strony jakby wysoką, bardzo dużą wagę, którą przypisujemy mu, że w takiej sytuacji, no bo ja się zgadzam z tobą, że dokładnie tak może być, że w którymś momencie po prostu część ludzi będzie poszukiwała stron internetowych i treści z napisem, że wolne od AI.
Wygenerowane białkowo.
Tak. Ja to, wiesz co, ja to widzę od kilku lat już tak naprawdę w środowisku gier planszówkowych, RPG-ów i tak dalej, gdzie twórcy zaczęli po prostu dodawać dopiski w sklepach internetowych i albo na Kickstarterze, promując swoje projekty, że AI nie był wykorzystywany do produkcji tego podręcznika, czy prawda, tej gry, że wszystkie ilustracje są przez żywych artystów stworzone i też w społecznościach tych hobbystycznych, no widzę bardzo dużą niechęć, wręcz wrogość do właśnie twórczości wykorzystującej AI. Chyba ludzie właśnie, którzy, wiesz, są gotowi, no, no jak to wszyscy hobbyści, no nie, wydać trochę pieniędzy na te swoje różne gadżety, gry i tym podobne, chcą jednak mieć poczucie, że właśnie chociażby wspierają jakiegoś artystę, że ktoś włożył w to serce i duszę.
I że jest to w jakiś sposób bardziej prawdziwe, nie? W sensie, że to nie jest symulakra.
A z drugiej strony to jest zabawne, bo chodzi o wymyślonych światach, nie?
No właśnie, i jakby to też mi przypomina, bo ja z moim 9-letnim synem, jak czasami spaceruję, to widzę reklamy generowane przez sztuczną inteligencję i w sensie, że są ilustracje. Mm-hmm. I jakby jego reakcja jest wroga. I on mówi właśnie, że to jest nieprawdziwe, nie? W sensie, że to jest to jakby sztuczna inteligencja, to nie jest prawdziwa ilustracja. Mm. Ale wiesz, gdyby prawdziwą ilustrację, nie zdjęcie, tylko ilustrację narysował prawdziwy artysta, ilustrator, ona byłaby tak samo nieprawdziwa, w sensie byłaby pewną interpretacją, nie? Tak. A nie prawdą, ale wewnętrznie fakt tego, że jest oddzielone od żywego, kraftowego artysty, powoduje, że ta praca przestaje być tak bardzo wartościowa. Mm-hmm. To zawsze było takim moim, pamiętam, filozoficzną dyskusją, którą zawsze lubiłem mieć z ludźmi, jakby czym się różni oryginał Monalizy od totalnie idealnie odtworzonego reprintu i plakatu. W końcu jedno i drugie pokazuje taki sam artyzm, te same pociągnięcia pędzlem, te same obrazy są, ale jeden z nich traktujemy jako dzieło sztuki, które jest warte ogromne pieniądze, a drugie jest plakatem, która można mieć za kilkadziesiąt złotych. Na czym polega różnica? I ta różnica, jakby ja do tej pory dyskutowałem to na poziomie, powiedzmy, oryginału, kraftowego oryginału i reprodukcji, no ale teraz jeszcze jest trzeci poziom, czyli w fali, czy można wykorzystać sztuczną inteligencję, dowolna osoba taką reprodukcję może mieć jeszcze z wariacją i może nie tylko symulować obraz, ale całą rzeczywistość. I im więcej jej jest, tym mniej wartościowa jest ta symulacra. Chyba dochodzimy do końca, nie?
Tak,
tematu
myślę.
Zaufania. I jak sobie mam to wszystko podsumować, to dochodzę do wniosku. W sensie to, co mnie niepokoi, to jest to, co powiedziałeś. Taka logiczna konkluzja, gdyby ją zeskalować, że ten brak zaufania w internecie potęgowany, katalizowany przez sztuczną inteligencję, generuje w sumie z perspektywy takiej teorii gier to, że optymalną strategią obecnie, co wszyscy specjaliści od cyberbezpieczeństwa, pozdrawiamy niebezpiecznika, powiedzą, że w gruncie rzeczy trzeba założyć, że w internecie wszyscy kłamią. I że należy wyjść z założenia, że jeśli ktoś może być zhakowany, to będzie zhakowany. Ale nie tylko na poziomie jego sprzętu, a także tego, o czym myśli i co konsumuje w internecie, to też będzie zhakowane w jakiś sposób, więc lepiej wychodzić z pozycji braku zaufania do tego, co jest w internecie. Liczę ale tylko na to, że może to będzie oznaczało, że to zaufanie jako nasza taka wewnętrzna potrzeba, biologiczna praktycznie potrzeba jako istot społecznych spowoduje, że przeniesiemy tą naszą potrzebę w miejsce, w których są prawdziwi ludzie. I to wierzę.
Albo miejsca w internecie tworzone przez prawdziwych ludzi.
Ale jeśli nie będziesz w stanie rozpoznać wideo wygenerowanego przez sztuczną inteligencję, to czy będziesz w stanie rozpoznać, czy rozmawiasz z prawdziwym człowiekiem, lub też pamiętasz tą ilustrację z New Yorkera sprzed, cholera, 10, 20 lat? Że w internecie nikt nie wie, że jestem psem?
W internecie nikt nie wie, że jestem chatbotem?
No, w internecie nikt nie wie, że jestem człowiekiem. Czy myślisz, że naprawdę będą takie miejsca, gdzie będą, że będzie w stanie wiedzieć, że naprawdę rozmawiasz z człowiekiem?
Nie wiem. Pewnie to zależy od perspektywy czasowej, że w przeciągu najbliższych kilku lat jeszcze tak, natomiast za 30 lat będzie to pewnie dużo trudniejsze, żeby mieć absolutną pewność.
Kraftowi ludzie, to będzie, wiesz, tak. Szał za 30 lat.
Kraftowy przyjaciel.
No, dokładnie. No dobrze, Szymon. To dzięki wielkie za ten odcinek.
Również dziękuję. Poszedł w kierunku nieprzewidzianym, a niezwykle ciekawym.
Jak zwykle u nas, jak zwykle. Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, na razie.